Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. O obowiązku bycia dobrymi chrześcijanami papież przypomniał gwardzistom szwajcarskim. Benedykt XVI podziękował też misjonarzom za głoszenie Ewangelii, nawet za cenę własnej krwi. Program rozpoczniemy od aktualności watykańskich. Następnie w ramach rubryki Wobec Islamu mówić będziemy o kluczowych momentach w życiu muzułmanina. 5 maja na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak.
Gwardia Szwajcarska pełni misję w służbie Chrystusa i Jego Kościoła, wskazał Benedykt XVI, spotykając się z nią na dorocznej audiencji. Jutro 38 nowych gwardzistów złoży przysięgę. Papież przypomniał, że pierwszy 150-osobowy oddział tej gwardii wkroczył do Watykanu 22 stycznia 1506 roku.
Od tego dnia, aż do naszych czasów, historia waszej jednostki jest głęboko spleciona z dziejami i życiem Kościoła. Jest to długa historia wierności i wielkodusznej służby, którą zawsze pełniła ona z oddaniem, nieraz aż do bohaterskiej ofiary z własnego życia. To cenne zaangażowanie słusznie zapewniło wam uznanie i ufność wszystkich papieży, którzy w waszej gwardii znajdowali zawsze pomoc, wsparcie i obronę.
Ojciec Święty nawiązał do nowego regulaminu Gwardii Szwajcarskiej, który zatwierdził z okazji ubiegłorocznych obchodów 500-lecia tego korpusu. Stwierdza się w nim, że gwardziści mają być zawsze dobrymi chrześcijanami i przykładnymi żołnierzami. Winni unikać wszystkiego, co przeciwne wierze, moralności chrześcijańskiej czy ich obowiązkom stanu. Regulamin, przypomniał papież, zachęca też do kultywowania solidarności chrześcijańskiej.
Benedykt XVI mianował arcybiskupa Edwarda Nowaka asesorem zakonu rycerskiego świętego grobu jerozolimskiego, a zarazem kanonikiem bazyliki świętego Piotra. Dotychczas arcybiskup Nowak pełnił funkcję sekretarza Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Na to stanowisko mianował go w 1990 roku Jan Paweł II. Nowym sekretarzem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych został prałat Michele Di Ruberto, dotychczasowy podsekretarz tej dykasterii. Papież wyniósł go jednocześnie do godności arcybiskupa.
O wskazanie wiernym znaczenia modlitwy różańcowej oraz aktualności orędzia fatimskiego poprosił papież kardynała Angelo Sodano. W Watykanie opublikowano list Ojca Świętego do dziekana Kolegium Kardynalskiego. Jest on papieskim legatem na odbywające się za tydzień uroczystości 90-lecia objawień w Fatimie. Papież podkreślił, że ćwierć wieku temu udał się do tego portugalskiego sanktuarium sługa Boży Jan Paweł II, aby podziękować za cudem ocalone życie. Przy okazji Benedykt XVI przypomniał, że osobiście jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary badał wiarygodność orędzia pasterzy z Fatimy.
Wdzięczność misjonarkom i misjonarzom za szerzenie Ewangelii, nieraz za cenę własnej krwi, wyraził papież spotykając się z uczestnikami Międzynarodowego Kongresu na 50-lecie encykliki Fidei Donum. Ten dokument Piusa XII wprowadził nową formę współpracy misyjnej. Polega ona na wysyłaniu do młodych kościołów, szczególnie w Afryce, księży diecezjalnych ze starych krajów chrześcijańskich. Chodziło o to, by rozbudzić zapał misyjny w całym ludzie Bożym, a równocześnie rozwinąć współpracę między diecezjami o dawnej tradycji z terenami pierwszej ewangelizacji. Benedykt XVI przypomniał, że taką wymianę usilnie poparli kolejni papieże i Sobór Watykański II. Diecezje ofiarnie za cenę własnych wyrzeczeń wysłały na misję licznych księży.
W ciągu tych dziesięcioleci kontakty i wymiana misyjna stały się bardziej intensywne również dzięki rozwojowi środków przekazu. W ten sposób Kościół wszedł w kontakt praktycznie z każdą cywilizacją i kulturą. Z drugiej strony wymiana darów między wspólnotami kościelnymi dawnej i najnowszej daty stała się wzajemnym ubogaceniem. Przyczyniła się do wzrostu świadomości, że wszyscy jesteśmy misjonarzami, to znaczy wszyscy włączamy się choć na różne sposoby w głoszenie i dawanie świadectwa Ewangelii.
Ojciec Święty zwrócił uwagę na problemy związane dziś z kryzysem powołań i zmniejszeniem liczby księży diecezjalnych. Zachęcił do ufnej modlitwy, by w Winnicy Pańskiej nie zabrakło robotników.
W spotkaniu z papieżem uczestniczył dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Polsce, ksiądz Jan Piotrowski.
Rada Wyższa Papieskich Dzieł Misyjnych w tym roku zaczęła od rzeczy bardzo praktycznych, dokonanie bilansu za rok ubiegły, w tym co dotyczy działalności duszpasterskiej, papieskiej, dzieł misyjnych, jak również pomocy duchowej i materialnej. Jedną z takich rzeczy ważniejszych to jest sugestia kardynała Iwana Diasa, prefekta kongregacji, że w posłudze papieskim dziełom misyjnym jako dyrektorzy jesteśmy administratorami powierzonych sobie dóbr duchowych, które rodzą się w kościołach lokalnych na poszczególnych kontynentach, jak i tych dóbr materialnych, kiedy poszczególne kościoły lokalne, nawet te młode, składają ofiary na rzecz kościołów jeszcze biedniejszych i potrzebujących ciągle pomocy zarówno duchowej, jak i materialnej.
Jak wygląda właśnie ten wkład papieskich dzieł misyjnych w Polsce w to, co się dzieje w Kościele Powszechnym?
Myślę, że trzeba się z jednej strony cieszyć tym pewnym dobrem i bogactwem duchowym, które Kościół w Polsce może ofiarować zarówno przez różne formy modlitwy, poznawania działalności misyjnej Kościoła, czy w ogóle samych papieskich dzieł misyjnych. Z drugiej strony to jest ciągły wzrost osobowego udziału polskich misjonarzy w misji Ad Gentes, chociaż on jest taki ciągle jeszcze może niedostateczny, ale jest rzeczywisty i obiecujący na przyszłość, ponieważ polscy misjonarzy są przede wszystkim młodzi. I trzeci element, to bym widział ten element materialny. Kościół w Polsce poprzez papieskie dzieła misyjne złożył około 1,5 miliona dolarów. Najwięcej oczywiście na dzieło rozkrzewiania wiary, gdzie zasadniczym źródłem tych ofiar jest niedziela misyjna. Następnie dzieło misyjne dzieci, jak i dzieło świętego Piotra Apostoła. I to wszystko razem łączy się w tę wielką ofiarę wiernych Kościoła w Polsce na rzecz Kościoła powszechnego.
Ciągle mamy przeświadczenie, że jesteśmy społeczeństwem ubogim. Czy właśnie widać to, co czasami też się dostrzega, że ludzie ubodzy mają otwarte serca, są hojni? Czy właśnie tą hojność można u Polaków dostrzec w tej chwili? Czy ona jakoś się ogranicza wraz z rozwojem cywilizacyjnym, ze zmianami, które u nas mają miejsce?
Mam przekonanie i wierzę wręcz, że Kościół w Polsce dojrzewa w swojej świadomości misyjnej. To wyraża się w różnych wydarzeniach, publikacjach misyjnych, spotkaniach formacyjnych na różnym szczeblu, ale jednocześnie dojrzewa też w ofiarności. A ofiarność wiernych rodzi się również z pewnej świadomości, że tak jak mówił Jan Paweł II, że każdy na mocy chrztu jest misjonarzem. I myślę, że ofiarność wiernych musi wyrastać właśnie z tego źródła i odpowiedzialności już nie tylko za swoje własne chrześcijańskie życie, ale i za życie tych, którzy ciągle czekają na Ewangelię. I tu ciągle ujmująca jest dla mnie ofiarność polskich dzieci, ponieważ ofiarowały one 1 200 000 zł. To jest 15-procentowy wzrost w stosunku do poprzedniego roku, więc widzimy, że jesteśmy na dobrej drodze. Natomiast ciągle jeszcze nam potrzeba tej bezinteresownej pomocy, zwłaszcza na rzecz misji, którym przewodzi Ojciec Święty, by umieć dawać z otwartym sercem, nawet jeśli te sytuacje misyjne są dla nas odległe i nieznane. Ponieważ warto też zwrócić uwagę, że te 2100 polskich misjonarzy, którzy pracują w młodych kościołach, również w tych sytuacjach osobistych spotkań, animacji misyjnej, cieszą się wielką pomocą materialną.
Jeżeli można mówić, ta sesja jest też poświęcona szczególnie księżom Donum Fidei w związku z 50-leciem encykliki. Czy też właśnie można mówić o tej działalności? Na ile to się zmienia? Na ile księża polscy coraz częściej wyruszają do krajów misyjnych?
Tak jak ojciec zaznaczył, Rada Wyższa Papieskich Dzieł Misyjnych zakończy się właśnie Międzynarodowym Kongresem Fidei Donum w myśl hasła Wszystkie Kościoły dla całego świata. Spodziewany jest przyjazd przynajmniej po 2 osoby z każdego kraju, również z młodych kościołów. Będzie to okazja do refleksji nad dokumentem papieża Piusa XII, jakim jest encyklika Fidei Donum opublikowana 50 lat temu. Ale również będzie to refleksja nad praxis Kościoła i dotyczyć będzie nie tylko tych kościołów, które cieszyły się kiedyś przeszłością powołaniami i czy dziś się cieszą tak jak Kościół w Polsce, ale również jak widzieć te wyzwania encykliki w młodych kościołach, które mają powołania i mają je mieć również dla drugich. I ta instytucja, powiedzmy Fidei Donum, ona zaznacza się dziś w różnych kierunkach, bo można być kapłanem, misjonarzem we swoim własnym kraju, kiedy biskup jednej diecezji afrykańskiej posyła do drugiej, bądź taka sytuacja może zaistnieć gdzieś w kościołach Ameryki czy Azji. Natomiast Kościół w Polsce w obecnym momencie jeśli można powiedzieć, ma dość poważną grupę misjonarzy fideidonistów, bo to jest około 300 osób, w tym 50 kapłanów z diecezji tarnowskiej. Natomiast w historii na misję z Polski wyjechało około 660 kapłanów diecezjalnych i należy przypuszczać, że byli to kapłani ze wszystkich diecezji w Polsce. Dziś tych 300 kapłanów fideidonistów pracuje w około 35 krajach świata. Natomiast dla Kościoła w Polsce jest rzeczą może nie tyle pocieszającą, ale taką niosącą rzeczywistą nadzieję, to jest pełne centrum formacji misyjnej, gdzie przygotowuje się 35 polskich misjonarzy, w tym 21 kapłanów diecezjalnych. I myślę, że jest to też jakiś dobry znak na przyszłość, również w tym roku jubileuszowym, że kapłani diecezjalni są ciągle gotowi, aby być posłanymi na misję przez swoich biskupów.
Z księdzem Janem Piotrowskim, dyrektorem papieskich dzieł misyjnych w Polsce, rozmawiał ojciec Stanisław Tasiemski.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Życie muzułmanina. Jakie są kluczowe momenty w życiu wyznawcy islamu? Życie muzułmanina regulowane jest przez islamskie prawo. Czasami suche przepisy szariatu ożywiają lokalne zwyczaje. Podobnie jak w innych kulturach, również w islamie do kluczowych momentów i najważniejszych etapów ludzkiego życia należą narodzenie, dorastanie, małżeństwo i śmierć. Szczególne miejsce w tych etapach zajmuje Bóg, a sfera religijna i świecka wzajemnie się przenikają. Zgodnie z tradycją muzułmańską nad formacją ludzkiego embriona czuwa anioł. Kobieta ciężarna zwraca się do Boga o pomoc i opiekę. Oprócz wypowiadanych modlitw nosi specjalne amulety, których zadaniem jest ochrona przed działaniem złego oka. Zawieszone na szyi, talii lub nadgarstku amulety mają kształt małych woreczków, w które zaszyte są odpowiednie fragmenty Koranu. Podczas porodu muzułmanka powtarza wezwanie skierowane do Mahometa: o posłańcu Boży, na co towarzyszące jej kobiety odpowiadają: o łaskawy Boże, o łaskawy Boże. Pierwszy krzyk nowonarodzonego jest dowodem na to, że szatan dotknął dziecka. Wyjątek stanowiło narodzenie Jezusa. Natychmiast po porodzie szepce się do uszu dziecka wezwanie do modlitwy, w którego skład wchodzi również wyznanie wiary. Do prawego ucha należy wyszeptać pierwszą część wezwania, a do lewego drugą. Według innego zwyczaju do prawego ucha wypowiada się całe to wezwanie, natomiast do lewego odmawia się początek jakiejkolwiek innej modlitwy. Niezależnie od zwyczaju, pierwszym słowem, które słyszy nowonarodzony, jest Bóg. W ten sposób już na samym początku życia człowiek nawoływany jest do oddawania czci Najwyższemu. W celu zabezpieczenia przed działaniem zła w świecie również dziecku zawiesza się na szyi amulet zawierający wersety Koranu. Najczęściej są to fragmenty sury 36. Po 7 dniach od narodzin świętuje się w gronie rodziny i najbliższych przyjaciół uroczyste nadanie dziecku imienia – Tasmije. Imię powinno pochodzić z muzułmańskiej tradycji religijnej. Po osiągnięciu 4 roku życia wielu pobożnych muzułmanów organizuje inne święto rodzinne, podczas którego dziecko w sposób uroczysty wypowiada basmalę, to znaczy popularną formułę modlitewną, która brzmi Bismillahirrahmanirrahim, w imię Boga Miłosiernego i Litościwego. Oznacza to rozpoczęcie świadomego wychowania dziecka według zasad islamskich. W zależności od kraju i lokalnych tradycji, chłopcy między 7 a 14 rokiem życia poddawani są obrzezaniu. W niektórych krajach muzułmańskich dokonuje się również obrzezania dziewcząt. Ten rozpowszechniony wśród ludów semickich zwyczaj znany był w Arabii na długo przed narodzeniem Mahometa. Mimo iż Koran nie nakazuje obrzezania, wielu muzułmanów uważa je za znak przynależności do islamu. W tej kwestii podzielone są zdania prawników muzułmańskich. Zdecydowana ich większość uważa obrzezanie jedynie za czynność zalecaną. Inni uznają ten zwyczaj za obowiązkowy. Wydarzeniem centralnym w życiu muzułmanów jest zawarcie małżeństwa. Uznawane co prawda za szczególny znak Bożego błogosławieństwa, pozostaje ono zawartą między dwiema stronami umową o charakterze prawnym. W zaleceniach dotyczących małżeństwa przepisy prawa muzułmańskiego mieszają się z prawem zwyczajowym. Małżeństwo przygotowuje się na drodze negocjacji między przedstawicielami zainteresowanych rodzin. Wiodące jest stanowisko ojca panny młodej, jednak decydujący głos należy do niej samej. W tradycyjnym muzułmańskim małżeństwie zgodę kobiety przekazuje jej przedstawiciel. Według prawa muzułmańskiego pan młody zobowiązany jest do przekazania pannie młodej posagu. Dar ślubny nie jest opłatą za wykupienie panny młodej od jej rodziców, lecz należy do niej i stanowi rodzaj zabezpieczenia na wypadek rozwodu. Najczęściej kontrakt zawiera się na spotkaniu z udziałem członków obu rodzin w obecności sędziego lub imama. Przy zawieraniu związku wymagana jest także obecność świadków, dwóch pełnoprawnych mężczyzn lub mężczyzny i dwóch kobiet. Podczas skromnej ceremonii recytuje się Koran i przypomina zebranym o znaczeniu małżeństwa i rodziny w islamie. Po ceremonii pan młody urządza przyjęcie dla zaproszonych gości. Po uroczystościach żona przenosi się do domu męża, gdzie młodzi rozpoczynają wspólne życie. Ponieważ małżeństwo jest umową, prawo muzułmańskie przewiduje możliwość rozwodu, talak. Zgodnie z szariatem mąż ma prawo do odtrącenia żony po trzykrotnym wypowiedzeniu formuły alejki talak, czyli daję ci rozwód. Ostatnim kluczowym momentem człowieka podczas jego ziemskiego życia jest śmierć, którą muzułmanie traktują jako powrót człowieka do Boga. Ciało zmarłej osoby należy umyć zgodnie z przepisami i owinąć zwykłym płótnem. Podczas tych czynności najbliższa rodzina zobowiązana jest do odmawiania modlitw w intencji zmarłego, którego należy pochować przed zachodem słońca. Ciało zmarłego należy ułożyć w grobie w taki sposób, aby było skierowane w kierunku Mekki. Muzułmanie robią wszystko, aby pochować współwyznawców na swoich cmentarzach. Rytm życia w islamie reguluje muzułmańska rachuba czasu i własny kalendarz. Muzułmanie stosują rok lunarny, który składa się z 12, 29 lub 30-dniowych miesięcy. Rok ten jest krótszy o 11 dni od roku słonecznego. W cyklu rocznym muzułmanie obchodzą kilkanaście świąt, z których najważniejsze to Id al-Fitr, czyli zakończenie postu, i Id al-Adha, czyli święto ofiarowania. Szczególnym dniem muzułmańskiego tygodnia jest piątek, który nie ma charakteru święta na wzór szabatu w judaizmie czy niedzieli w chrześcijaństwie. Jednak współcześnie piątek stanowi w świecie islamu jeden z dni muzułmańskiego weekendu.
I to już wszystko w naszym sobotnim magazynie. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.